Ja dzisiaj chcę kontynuować ten temat. Dzisiaj Księga Joela będzie głównym miejscem, z którego będę głosić właśnie na temat modlitwy i postu. Ale zanim przejdziemy jakby do samej Księgi Joela, to trochę o w ogóle księgach prorockich Starego Testamentu. Dlatego, że błędem jest założenie, że to był Stary Testament i to już było, to już minęło i to się nas już nie tyczy. Słowo Boże mówi, że całe Pismo jest natchnione, tak? I pożyteczne do nauki i tak dalej. I z proroctwami Starego Testamentu jest taka ciekawa rzecz, że gdyby je dokładnie przeanalizować, ja nigdy tego nie liczyłem jakby liczbowo, ale okaże się, że znaczna część proroctw Starego Testamentu jeszcze się w ogóle nie wypełniła. Że tyczą się one tysiącletniego królestwa, tyczą się czasów ostatecznych, tyczą się powrotu Chrystusa i tak dalej, i tak dalej. Więc na proroctwa potrzebujemy patrzeć Starego Testamentu też w taki sposób, jest taka zasada pewna interpretowania proroctw, że proroctwa czasami mają wielokrotne zastosowanie, bliższe i dalsze. Czyli częściowo wypełniają się w czasach bliższych, ale tam jest głębsza treść, jest jakby drugie dno i one tyczą się dalszych czasów. Tylko część jakby się elementów wypełniła wcześniej, ale nie wszystkie. To znaczy się, że pełne wypełnienie, to dalsze wypełnienie dopiero nastąpi. I tak jest z Księgą Joela. Większość tej księgi tyczy się czasów ostatecznych, a nie czasów Starego Testamentu i historii Izraela. Tylko częściowo tyczy się to czasów historii Izraela. Dokładnie nie wiadomo, kiedy ta księga powstała. Są różne hipotezy. Jedna z nich mówi, że to był IX wiek, inny, że V, czyli że przed najazdem asyryjskim, albo później, w trakcie najazdu babilońskiego i tak dalej. Tyczy się pewnych klęski, szarańczy, a zarazem ta szarańcza trochę taka dziwna, bo to jakby poetycki obraz szarańczy nie do końca pasuje do szarańczy, ale też do najeżdżej armii, potężnej armii wroga, który najeżdża na Izrael w konsekwencji upadku narodu i Bóg wzywa swój lud do modlitwy. Wobec tych rzeczy, które się dzieją, wydarzają się, Bóg wzywa do modlitwy. I kiedy potem patrzymy, to Księga Joela, Piotr się do niej odwołuje przy zesłaniu Ducha Świętego, tak? Czyli bliższe wypełnienie było w historii Izraela, kiedy Bóg wzywał swój naród. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie na klęski, które was dotykają, na ten najazd tej szarańczy, na zbliżające się fale wrogiej armii. Zobaczcie, coś z tym możecie zrobić. Wzywam was, mówi Pan, wszystkich do modlitwy. Ale Izrael nie posłuchał. Izrael nie nawrócił się. Nie posłuchał proroka Joela, dlatego stało, co się stało. Przyszła i szarańcza, przyszła ten najazd wrogi armii asyryjskiej, później babilońskiej, aż w końcu Izrael zupełnie upadł. W Nowym Testamencie widzimy częściowe też wypełnienie Księgi proroka Joela, bo większość tej księgi nadal czeka na swoje spełnienie u końca dni ostatnich czasów. U końca. Więc chcę, żebyśmy dzisiaj mogli spojrzeć tą księgę właśnie w ten szerszy sposób, co ona dzisiaj mówi do nas, bo to poselstwo jest wciąż bardzo świeże, bardzo aktualne. Zasady zawarte w tej księdze są uniwersalne i tyczą się wszystkich pokoleń wierzących do zastosowania w życiu ludu Bożego. Więc przeczytamy niektóre fragmenty z tej księgi i w nie wnikniemy, żeby przyjąć to poselstwo. Początek pierwszego rozdziału zaczyna się właśnie tym opisem tej klęski, która idzie. I ten 13, 14, 15 werset przeczytamy, który już Denis też tutaj cytował. Bóg wzywa: przepaście się, narzekajcie kapłani, płaczcie słudzy ołtarza, przychodźcie, śpijcie we włosiennicach, słudzy mojego Boga, bo w domu waszego Boga ustały ofiary z pokarmów i z płynów. Ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starszych, wszystkich mieszkańców ziemi, do domu Pana, waszego Boga, i głośno wołajcie do Niego. Ach, cóż za dzień! Tak bliski jest dzień Pana. Przychodzi jako zagłada od Wszechmocnego. Więc w obliczu nadchodzących klęsk, które zbliżają się do ludu, wtedy do ludu Izraela, ale i dzisiaj, czy my nie widzimy, co się dzieje na świecie? Tak? Co nawet świat widzi, że od momentu pandemii coś się zmieniło. Jakby ten taki spokój, który ogarniał część przynajmniej świata, się skończył. Przyszła pandemia, potem wojna, teraz na widnokręgu kolejne wojny. Niektórzy mówią o tym, że już się zaczęła trzecia wojna światowa i tak dalej, bo więcej ludzi zginęło już w tej chwili, chociażby w samej Ukrainie na froncie, niż w czasie II wojny światowej do momentu ataku Niemiec na Rosję w 1941 roku. Już więcej ludzi zginęło, tak? Więc niektórzy mówią, wtedy też to tak się zaczynało, jakby regionalnie, a potem rozszerzało krąg. Więc widzimy, co się dzieje na świecie, że my również jesteśmy w takiej dobie, czy w takim czasie zawieruch i potrząsań na tym świecie. I Bóg mówi do ludu Bożego, wy nie jesteście wobec tego bezradni. My nie jesteśmy wobec tego bezradni. Lud Boży został wyposażony w takie coś jak modlitwa. Modlitwa, która ma moc. I tu przyjrzyjmy te wezwanie w tych kilku wersetach, do czego Bóg konkretnie wzywa. Po pierwsze jest słowo przepaśćcie się. I jak wiemy, kiedyś ludzie chodzili w takich długich tunikach i szatach i tak dalej do ziemi i nosili pasy, nie takie jak ja mam pasek, tylko takie materiałowe pasy, które służyły do tego, żeby przepasać tą szatę. Żeby ją podnieść do góry. I to miało na celu to, że to przepasanie ułatwiało ruchy, ułatwiało pracę. Można było swobodniej się poruszać, czy to w walce, czy w pracy. Więc innymi słowy, konkretnie fizycznie, ale też i symbolicznie dla tamtych ludzi i dzisiaj dla nas, niech też to jest zrozumiałe, o co chodzi. Innymi słowy, Bóg mówi, bądźcie gotowi do dzieła, pełna mobilizacja do roboty. A nie stać, widząc jakieś klęski i ola Boga, a niech co ma być, to będzie. Czyli Bóg przeciwstawia się jakiemuś fatalizmowi, oj czarno to widzę, na świecie będzie coraz gorzej, chociaż faktycznie tak będzie, ale czy to oznacza, że my mamy w to popaść? Nie. Bóg mówi, wy, ludu Boży, pełna mobilizacja do roboty, do dzieła. Przepaśćcie się i bądźcie gotowi. Narzekajcie, kolejne słowo. I akurat w tym przykładzie mi się ono tak średnio podoba, to słowo, bo większość przykładów używa, myślę, że lepszego tłumaczenia tego słowa. Płaczcie. Lamentujcie. Przepaśćcie się, płaczcie, lamentujcie. I co to oznacza, że lud Boży jest wezwany do płaczu? To oznacza, że lud Boży jest wezwany do tego, żeby nie być obojętnym. W ostatnim czasie, tam w ciągu paru lat wstecz, zrobiło się takie modne hasło w Polsce, które ktoś by powiedział, że obojętność to jest wielkie zło. Że my widząc dramat, widząc tragedię, widząc nieszczęście, wzruszymy tylko ramionami, to w ogóle nas nie poruszy, nie wzruszy, nie, w jakiś sposób nie dotknie. Kiedy... Więc tak naprawdę chodzi tu o to, płaczcie, lamentujcie, to tak naprawdę w istocie chodzi o to, żeby się przejąć tym, co się dzieje. Przejąć się sytuacją, przejąć się ludźmi. I kiedy Salomon modlił się, kiedy zbudował świątynię i miał taką modlitwę do Boga, czytamy o tym w Księgach Królewskich i Kronik, wzniósł taką modlitwę i powiedział tam tak: Boże, w tym miejscu, w Twoim domu, wysłuchaj każdej modlitwy, którą zaniesie czy poszczególny człowiek, czy cały Twój lud. Każdy, kto widząc, tam wcześniej Bóg mówi o szarańczy i tak dalej, o klęskach, które idą, kto to zobaczy i przejmie się tym, Ty racz wysłuchać. Kto przejmie się tym, pewne tłumaczenia mówią tak, to przyjmie to jako cios na siebie, tak? Kogo to uderzy, w jaki sposób się tym przejmie. I znowu mamy słowo płaczcie tutaj, czy też zawodźcie. To trochę inne jakby słowo, ale ona mówi tak, o tym smutku. Nowy Testament mówi o dwóch rodzajach smutku. Apostoł Paweł dzisiaj do Koryntian mówi, że jest smutek ku zbawieniu i smutek ku zgubie. Depresje, wszelkiego rodzaju tego typu smutki, to są smutki, które gubią człowieka. Ale jest smutek, który przynosi zbawienie. To jest smutek, który się smuci nad tym światem, przejmuje się losem ludzi, którzy giną i nie siedzi obojętnie, ale chce coś zrobić, żeby ich ratować. Żeby ratować tych ludzi, którzy giną. Kiedyś taki prorok Rick Joyner miał taką wizję. Zobaczył Jezusa przed tronem, który trzymał kielich w swojej dłoni i dostał zrozumienie, że ten kielich jest pełen łez Jezusa Chrystusa, wylanych nad tym światem. Jezus zwraca się, pokazuje mu ten kielich i mówi, czy zechcesz wypić jedną moją łzę? Tylko jedną. Żeby przejąć się, poczuć ten ból, który ja, Jezus, mam w swoim sercu do tych ludzi, że są daleko ode mnie. Tak? To jest smutek ku zbawieniu. My potrzebujemy przejąć się ludźmi wokół nas. Że nam to nie może być obojętne, bo nam tu dobrze w kościółku, my mamy fajny czas, fajne objawienie, wszystko super. Ale ludzie wokół nas, czy zdajemy sobie z tego czy sprawę, czy nie, czy na ile sobie z tego zdajemy sprawę, naprawdę giną i to na wieki. Piekło to nie jest fajne miejsce. Nie jest. Płaczcie słudzy ołtarza, a wcześniej jeszcze było, pamiętam jedno słowo, kapłani. Płacz, przepaszcie się, narzekajcie kapłani. My w duchu Nowego Testamentu rozumiemy, że my jesteśmy powszechnym kapłaństwem. Wszyscy. Ty jesteś kapłanem Boga Najwyższego. Jeśli uwierzyłeś w Niego, przyjmujemy tą naukę Nowego Testamentu o powszechnym kapłaństwie, więc wszyscy tu jesteśmy tymi kapłanami. Więc w duchu Nowego Testamentu tak czytamy dzisiaj to słowo. To jest słowo skierowane nie do jakichś kapłanów, pastorów, kogoś tam tego typu, ale do nas wszystkich. I płaczcie słudzy ołtarza. W świątyni starotestamentowej były dwa ołtarze. Ołtarz kadzidlany, na którym spalało się kadzidło i to był obraz ofiary uwielbienia. Oraz drugi ołtarz krwawy, na którym składało się ofiary ze zwierząt. I to były krwawe ofiary. My dzisiaj jako słudzy ołtarza nie składamy już więcej takich ofiar. Ale czy to oznacza, że nie składamy już w ogóle ofiar jako kapłani Nowego Testamentu? Ależ oczywiście, że tak. Tylko, że nasze ofiary są duchowe. Nasza służba uwielbienia dalej trwa. Chcemy wydawać z siebie miłą wonność Chrystusowi, z nas samych, tak? A po drugie, jesteśmy tymi, którzy niosą Ewangelię Krzyża Jezusa Chrystusa, tej jednej, jedynej ofiary, która załatwia wszystko. Więc nadal my dzisiaj potrzebujemy siebie widzieć i to rozumieć i chcieć być sługami ołtarza Jezusa Chrystusa. Tymi, którzy Go uwielbiają, rozgłaszają Jego cnoty, jak powie Piotr, ale też tymi, którzy ukazują ludziom tą ofiarę krzyża Jezusa Chrystusa za ich grzechy. Że tam jest ten jedyny ratunek. Że ty już nie musisz składać ofiar innych, bo została za ciebie złożona ta największa ofiara. Przyjmij ją. Bo w domu waszego Boga ustały ofiary z pokarmów i z płynów. To jest odniesienie do tego, co wtedy się wydarzyło. Dlaczego ten smutek? Bo coś się skończyło. Jakiś upadek wśród ludu Bożego nastąpił. Nowy Testament też mówi o tym, że w czasach ostatecznych powszechne będzie odstępstwo od wiary. Kto odstępuje od wiary? Ten ktoś, kto wierzył wcześniej, tak? Że miłość wielu oziębnie. Więc żyjemy w takiej rzeczywistości. Ale co wobec tego? 14 werset mówi, ogłoście święty post. Ogłoście święty post. Czy Septuaginta mówi, zbawienny post. Ogłoście zbawienny post. Ogłoście to. Wezwijcie do świętego postu. Święty to słowo znaczy samo w sobie oddzielony, inaczej na język polski tłumacząc. Więc o co chodzi w poście? Dlaczego pościmy? W poście chodzi o to, że rezygnuję z pewnych codziennych rzeczy. Najczęściej jest to jedzenie, ale to nie musi być tylko jedzenie. To może być część jakiegoś wykwintnego jedzenia, na przykład rezygnuję z chleba, ale pijesz jakieś soki warzywne. Nie chcę mówić o szczegółach, jak można pościć, to nie przynajmniej nie dzisiaj, ale chodzi o to, że z czegoś rezygnuję, oddzielam się od czegoś, żeby poświęcić się czemuś i w ten sposób się uświęcić. Więc w idei postu chodzi o to, że rezygnuję z pewnych codziennych rzeczy w moim życiu, jak jedzenie, nie wiem, dzisiaj może telefon, czy jakieś tam społecznościowe portale, po to, żeby maksymalnie skupić się na Bogu. cały oddać się Bogu do dyspozycji, pod wpływ Boży, żeby Bóg na mnie oddziaływał. Nie jem, bo chcę poczuć nie tylko głód ciała, ale głód Boga, głód ducha. Czyli innymi słowy mówimy, post to jest środek, to takie narzędzie, które wzmacnia naszą modlitwę, żeby dodać jej jeszcze więcej determinacji, a nawet może i desperacji, że tak żarliwie, tak gorąco pragniemy, Boże, Ciebie, chcemy więcej Ciebie i dlatego jestem gotów dlatego zrezygnować nawet z jedzenia. Jakiś czas po to, żeby maksymalnie skupić się na Tobie i być przed Tobą i trwać przed Tobą. Bo w ten sposób post i modlitwa połączone razem wzmacniają i rozwijają szczególny sposób naszego ducha, dlatego że intensywniej niż w takim zwykłym, codziennym życiu poddajemy się pod wpływ oddziaływania Bożego. Oddzielamy się dla Boga, trwamy przed Nim, żeby On mógł nas zmienić. I tak jak w poście takim fizycznym, nawet ludzie ze świata odkryli i nie mówią wtedy post, ale mówią, że jest to głodówka. Że kiedy człowiek wchodzi w taki czas głodówki, to co się dzieje z organizmem człowieka? Nauka to już odkryła, medycyna. Ciało człowieka się oczyszcza z toksyn. Czyli post, niejedzenie ma zbawienny skutek dla naszego ciała samego. Uzdrawia nasze ciało, przynosi mu oczyszczenie. Ale dla ducha również, tym bardziej, ta sama zasada działa również w naszym duchu. Że kiedy my trwamy przed Bogiem, to poniekąd też nasza dusza z tych toksyn się oczyszcza, z tej cielesności i tak dalej. Bo pokazujemy Bogu, że nie zależymy od jedzenia. Że nasze życie nie zależy od jedzenia. Czy ja zjem, czy dzisiaj nie zjem śniadanie, czy kolację, czy obiad. Ale zależy i tylko i wyłącznie od Niego. To On jest źródło naszego życia. To On nas nasyca. To On jest chlebem życia. Tak więc zauważmy, że służba Jezusa zaczęła się od tego 40-dniowego czasu postu, kiedy Jezus nic nie jadł, nie pił. Ewangelia Łukasza zauważa taką ciekawą rzecz. I myślę, że to nie jest żaden przypadek, że tak to jest napisane. A jest napisane, że na pustynię, tam gdzie Jezus pościł te 40 dni, wywiódł go Duch Święty. To Duch Święty prowadzi ludzi w taki szczególny okres postu i modlitwy. I czytamy Ewangelię Łukasza, 4 rozdział o tym mówi, że Jezus poszedł pełen Ducha Świętego na tą pustynię. Ale ewangelista Łukasz zauważa, że kiedy wyszedł z pustyni, to wyszedł w mocy Ducha Świętego. W mocy Ducha Świętego. Bo na pustyni zwyciężył. Bo na pustyni przeszedł próbę i ją zwyciężył. Wyszedł wzmocniony. I tak się zaczęła potężna służba Jezusa. Post. Post wprowadza nas szczególną obecność Bożą. To ma na celu. Więc ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starszych, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana waszego Boga. Czyli jest wezwanie do zgromadzenia. Teraz nie będę tego rozwijać, bo dalej, ale jeszcze bardziej rozwija to i tam się do tego odniosę. Ale chodzi o to, że nie tylko ważny jest mój indywidualny post, ale ważne jest to, że lud Boży się zbiera cały. W jedności staje, żeby wspólnie wołać do Boga, głośno wołać do Niego. Dlaczego? Bo cóż to za dzień, tak bliski jest dzień Pana. I znowu, w interpretowaniu proroc biblijnych, dzień Pana, po pierwsze, w takim bliższym, częściowym zastosowaniu, może oznaczać jakiś szczególny czas w życiu, historii jakiegoś miejsca czy ludu w tym czasie, że na przykład idzie jakaś klęska i tak dalej. Ale generalnie i ogólnie, kiedy Biblia mówi o dniu Pana, to tak naprawdę mówi o dniu przyjścia Jezusa Chrystusa, o powrocie Jezusa Chrystusa. I to nam pokazuje, że tu chodzi o coś znacznie większego niż to, co już było, dawno minęło, przed naszą erą, przed Chrystusem, o czym mówił Joel wtedy do Izraela. Tu chodzi o coś więcej, daleko więcej. Ta księga mówi o czasach ostatecznych. Drugi rozdział. Pierwsze 4 wersety. Zadmijcie wróg na Syjonie. Zatrąbcie na alarm na mej świętej górze. Drżyjcie mieszkańcy ziemi. Nadchodzi dzień Pana. Tak, jest już bliski. To dzień ciemności i mroku, obłoków i gęstych chmur. Nadciąga lód. Wielki i potężny. Zalewa góry niczym zorza światłem. Podobnego nie było wcześniej i po nim nie będzie większego. Do najdalszych pokoleń. Przed nim ogień, który zżera wszystko, za nim straszna pożoga. Przed nim ziemia jest jak ogród Eden, po nim jak step spustoszona. I nie ma też przed nim ucieczki. Lud ten wyglądem przypomina konie, pędzi niczym rumaki. I dalej nie będę czytał tego opisu, bo dzisiaj tak ogólnie chcę, byśmy wejrzeli w tą księgę, bez wszystkich szczegółów. Czyli jest dzień Pana i znowu jest wezwanie. Zadmijcie wróg, ogłoście alarm. Jest alarm, bo dzień Pana jest bliski i dzień Pana jest straszny. Dla kogo straszny? Dla nas? Nie. Dla nas to jest dzień nadziei, dzień radości, ale dla świata to jest dzień straszny. To jest dzień straszny. Ludzie nie chcą tego świata, powrotu Jezusa Chrystusa na ziemię i będą się temu przeciwstawiać. Ale tu chcę wam pokazać też między innymi to, jak proroctwa odnoszą się do pewnych rzeczy. Tu jest powiedziana o pewnej armii. I w tym bliższym znaczeniu chodzi o taki poetycki opis szarańczy. Jej nawałnicy, która przychodzi i wszystko zżera. Ale wiemy, że ten opis nie wypełnia szarańcza. Więc rozumiemy, i to już nawet w Starym Testamencie rozumieli, że za tą szarańczą kryje się wroga armia, czy to asyryjska, czy babilońska, która była straszna. Ale kiedy czytamy słowa, nadciąga lud wielki i potężny, podobnego nie było wcześniej i po nim nie będzie większego do najdalszych pokoleń. To jest jedna ze wskazówek, która nam mówi, że tu chodzi o jeszcze coś więcej niż tylko najazd babilońskiej na przykład armii. Bo jej konie, bo ona wyglądem przypomina konie. I kiedy przeczytamy 9 rozdział Księgi Apokalipsy, spotkamy tam dwie armie. Jedna jest podobna do szarańczy, a druga do koni. Takiej armii jeszcze świat nie widział, bo Biblia podaje jej liczbę. 200 milionów demonicznych istot, która zabije 1/3 ludzkości. Jak podaje ten 9 rozdział. 1/3 ludzkości. Dzisiaj mówi się, jeśli się nie mylę, że na Ziemi mieszka 8 miliardów ludzi. Ile to jest 1/3?
2,8 dzieci.
Grubo ponad 2 miliardy. Świat tego jeszcze nie widział. Więc to, co tak naprawdę tutaj jest powiedziane, to wciąż jest przed nami. Wciąż. Ta straszna armia, która nie ma litości i która pozostawia po sobie tylko zniszczenie. 10, 11 werset dalej mówi tak, tego drugiego rozdziału. Drży przed nimi ziemia, trzęsie się niebo, ciemnieją słońce i księżyc, gwiazdy tracą swój blask, a Pan rzuca rozkaz swojemu wojsku, ogromny jest jego obóz. W Księdze Apokalipsy obie armie demoniczne wychodzą na rozkaz Boga. Potężny wykonawca jego rozkazu, o tak wielki jest dzień Pana, straszny, kto zdoła go przetrwać? Kto zdoła go przetrwać? I 12 werset mówi kto? Lecz nawet teraz, oświadcza Pan, zwróćcie do mnie całym swoim sercem, w poście, z płaczem i z żalem, rozdzierajcie swe serca, a nie tylko szaty, zawróćcie do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i pełen łaski, litościwy w obliczu nieszczęścia. Czyli mamy taki obraz najazdu, jakiego jeszcze ziemia nie widziała. Masakry, które jeszcze ziemia nie widziała. I wobec tej potęgi, nawet ludzkość wobec potęgi natury jest bezradna zupełnie. A wobec potęgi 200-milionowej armii takiej na świecie nie ma. Nie wiem, czy gdyby wszystkie armie świata zebrać, czy by było 200 milionów żołnierzy. Ale Bóg mówi, nawet w obliczu takiej tragedii, cały świat rozkłada ręce, bo nic nie można zrobić. Z demonami nie można walczyć. Do nich nie będzie strzelać z karabinu, bo nic im nie zrobisz. Ale Bóg mówi, lecz nawet teraz oświadcza Pan, zawróćcie do mnie całym swoim sercem. Te słowa mówią nam o potędze modlitwy. Że Kościół Boży, lud Boży ma potężne narzędzie w swoim ręku, jakim jest modlitwa, która ma moc. Nawet w tak dramatycznej sytuacji, której wydaje się, że już nie ma wyjścia, już jest po wszystkim koniec, lud Boży ma narzędzie, by odmienić los. By zmienić rzeczywistość. Ale zawróćcie do mnie całym swoim sercem. W poście, z płaczem i z żalem rozdzierajcie swe serca, nie tylko szaty. Więc Bogu zawsze chodzi o serce, a nie o pewną zewnętrzność, powierzchowność. Gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i pełen łaski, litościwy w obliczu nieszczęścia. 15 werset mówi dalej tak. Znowu to wezwanie. Zadmijcie wróg na Syjonie. Ogłoście święty post. Zwołajcie zgromadzenie. Wezwijcie lud. Poświęćcie zebranie. Zbierzcie starszych. Zgromadźcie dzieci i niemowlęta karmione piersią. Niech z komnaty wyjdzie Pan młody i Panna młoda spoza zasłony. Niech słudzy Pana, kapłani zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem. Zmiłuj się, niech powiedzą nad swym ludem, Panie, i nie wydawaj swego dziedzictwa na hańbę. Niech narody nie panują nad nim. Dlaczego mają drwić pomiędzy ludami? Gdzie się podział ich Bóg? I znowu prorok w takim proroczym akcie wzywa Boży lud do mobilizacji. Nawet będąc w tak dramatycznej sytuacji, możecie to zmienić, bo modlitwa ma moc. Ale zadmijcie wróg, ogłoście święty post i wezwijcie lud. I tu jest powiedziane bardziej niż w tamtym pierwszym rozdziale, 13-14 wersecie, zbierzcie starszych. Zgromadźcie dzieci, nawet niemowlęta karmione piersią. Wszyscy co do jednego, jak jeden mąż. Stawcie się. Stawcie się. Niech nikogo z was nie zabraknie, mówi Pan. Jesteś młodzieńcem i młodą panną, panną młodą. Akurat wchodzicie do komnaty, żeby przeżyć najwspanialszą, powiedzmy, chwilę, kiedy jesteście razem, tą noc poślubną. Ale tu jest wezwanie. Niech z komnaty wyjdzie Pan młody, i Panna młoda spoza zasłony. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Nawet niż wasz czas, ten szczególny, wasz najlepszy czas. Odłóżcie to na później, bo jest czas świętego postu, bo od tego zależy wasze życie. I w 18 wersecie czytamy, co Bóg robi w odpowiedzi na to. I w Panu wezbrała żarliwość o Jego ziemię i postanowił oszczędzić swój lud. Nie oszczędzi ziemi. Nie oszczędzi mieszkańców tych, którzy nie znają Chrystusa, ale oszczędzi swój lud. Oto On ogłosił swojemu ludowi, ześlę wam zboże i moszcz, ześlę wam oliwę i nasycicie się tym, nie wydam was już na hańbę wśród narodów. Ześlę wam inaczej ziarno, ześlę wam sok winogronowy i ześlę wam oliwę. Czyli dam wam pokarm dla ducha, bo tu mamy tak naprawdę odniesienie do Wieczerzy Pańskiej i do Ducha Świętego, do oliwy. Ja was wyposażę w to, co pozwoli wam przetrwać każdą chwilę. Apokalipsa mówi, że żaden demon nie może tknąć Bożego dziecka. Nie może. Mają zakaz. Mogą tylko tych, którzy nie mają pieczęci Boga na swoim czole. Tak? Tylko tych ludzi. 23 werset. I wy, dzieci Syjonu, radujcie się i weselcie. Świat pogrążony po prostu totalnej tragedii i załamaniu, jak Jezus mówi, że narody całe narody będą mdleć ze strachu wobec obliczu wydarzeń, które nadciągają na ziemię. Całe narody będą taka powszechna pańka, że ludzie będą mdleć ze strachu tłumami. Tak to będzie przeraźliwy strach. A Bóg mówi, a wy dzieci Syjonu, radujcie się i weselcie. Bo jak Jezus powie, bo wasze odkupienie się zbliża. Gdyż dał wam Pan nauczyciela sprawiedliwości i spuścił wam deszcz jesienny, wiosenny, jak wcześniej. Kto jest nauczycielem sprawiedliwości tutaj? Jezus Chrystus. Tu jest powiedziane o tym dziele Jezusa Chrystusa, że Pan zsyła Jezusa, który wykonuje swoje dzieło na krzyżu i wszystkich nas usprawiedliwia przez wiarę. I On spuszcza wam deszcz jesienny i wiosenny, to jest kolejne wylanie Ducha Świętego. I trzeci rozdział, który cytuje między innymi Piotr, a potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało, wasi synowie i córki będą prorokować, wasi starcy będą mieli sny, a wasza młodzież widzenia, również na sługi, na służące, wyleję wówczas mego ducha i ukażę znaki na niebie i ziemi, krew i ogień i słupy dymu, słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pana, wielki i straszny. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony, gdyż na górze Syjon, w Jerozolimie, będzie wybawienie, jak powiedział Pan, i wśród ocalałych, których Pan zawezwie. I chcę wam pokazać, że Joel ukazuje nam pewną konsekwencję, pewien progres tego, co się dzieje, kiedy Boży lud staje w jedności do modlitwy. Co jest Bożą odpowiedzią na modlitwę swojego ludu? Wylanie Ducha Świętego. Że Duch posyła swojego Ducha Świętego, napełnia swój lud Duchem Świętym i nawet wtedy, tak, każdy, kto wezwie imię Pana, będzie zbawiony. Przyjdzie taki czas na ziemi, kiedy naprawdę wszystkie dramaty, które do tej pory przeżył świat, to wszystko będzie nic wobec tych strasznych rzeczy, które dopiero przyjdą. Czy my tego dożyjemy? Nie wiem. Nieważne. Ale pewne zasady są uniwersalne dla wszystkich nas. Że kiedy Kościół Boży się modli, w odpowiedzi Bóg wylewa swego Ducha Świętego. I teraz przejdziemy do Nowego Testamentu, żeby pokazać, że jak ta zasada działa już w Nowym Testamencie. Kiedy Jezus powiedział w Ewangelii na przykład Mateusza, kto szuka, znajduje i tak dalej, i mówił, proście, otrzymacie, i podał przykład dobrego ojca, że wy skoro źli jesteście, ale potraficie dać dobre rzeczy swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da wam to, co dobre. Ale Łukasz dodaje ciekawy dodatek w tym fragmencie. Bo Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy proszą. Tak? Tą dobrą rzeczą, najlepszą cząstką, najlepszą rzeczą jest Duch Święty w życiu człowieka. Bo ma z Duchem Świętym całego Boga. Wszystko. Bo w Bogu jest wszystko, całą pełnię. Tak? I teraz, kiedy przejdziemy do Dziejów Apostolskich, zauważcie, jak to się wypełniło w życiu pierwszego Kościoła. Po zmartwychwstaniu, pierwszy rozdział, czwarty werset, Jezus spotyka się ze swoimi uczniami i czytamy w czwartym wersecie, w czasie jednego z takich wspólnych spotkań zarządził, nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Mówiłem, że Jan wprawdzie chrzcił w wodzie, wy jednak po niedługim czasie zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. I teraz 12 do 14 wersetu. Po tym wszystkim, czyli po tym jak Jezus zstąpił do nieba na oczach uczniów, po tym wszystkim zeszli z góry, zwanej Oliwną, leżącej w pobliżu Jerozolimy. To taka ciekawostka, że Jezus również wstąpi na górę Oliwną. Aniołowie powiedzieli uczniom, że tak jak wstąpił, tak zobaczycie, że wróci. I Zachariasz prorok nam mówi, gdzie Jezus postawi swoje stopy, kiedy wstąpi na ziemię. Znowu na Górze Oliwnej. Z tego miejsca, z którego odszedł. Tam udali się do sali na piętrze, w której zatrzymali się Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz i tak dalej. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z kobietami oraz Marią, Matką Jezusa, jego braćmi. Co zrobił lud Boży Nowego Testamentu? Początek Kościoła? Trwał jednomyślnie w modlitwie. Zastosował to, do czego wzywał prorok Joel. I co znowu przypomniał im Jezus. Czytamy w tym fragmencie, którego nie czytałem, że Jezus ukazywał się uczniom przez 40 dni. Pięćdziesiątnica, czyli Dzień Zielonych Świąt, czyli później, czy w tym za chwilę zesłania Ducha Świętego, wzięła się te 50 dni, dlatego że od czasu Paschy. Skoro Jezus ukazywał się 40 dni, to można jakby prosto sobie wyliczyć, że trwali modlitwie przez 10 dni. To było 10-dniowe spotkanie modlitewne. Jezus ukazał się 500 uczniom, ale na tym spotkaniu jest 120. Gdzie była reszta? Nie stawili się, ale 120 się stawiło. I w drugim rozdziale czytam od początku. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Zgromadźcie się, święty post. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru, wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia, rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. Wszyscy, którzy byli zgromadzeni na tym miejscu. Te 120 osób zostało napełnione Duchem Świętym. 380? Nie. Co robili? Coś innego robili. Nie stawili się na to wezwanie. Oni nie zostali napełnieni Duchem Świętym. Czyli jest pewna taka rzecz, którą możemy zauważyć w Piśmie, że tam, gdzie lud się gromadzi, to on się poddaje w szczególny sposób na oddziaływanie obecności Bożej, Bożego Ducha. Więc to jest istotne. To ma znaczenie, co robisz, kiedy lud Boży się gromadzi na modlitwie. Czy ty jesteś z nimi, czy nie? Ja rozumiem, że są rzeczy, że nie wiem, nie zawsze można, tak? Rozumiem to. I Bóg myślę, że też to jeszcze lepiej rozumie. Ale jeśli możesz, a ciebie nie ma, to coś jest nie tak. I dalej czytamy, że kiedy to się właśnie zaczęło dziać, powstało wielkie zamieszanie, kupa ludzi się zebrała przy nich. I wówczas Piotr od 14 wersetu wraz z 11 podniósł swój głos i wyraźnie przemówił do zgromadzonych: Judejczycy i wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia. Wbrew waszym przypuszczeniom, ci ludzie nie są pijani. Jest dopiero 9 rano. Tu chodzi o to, co zapowiedział prorok Joel. Oto dniach ostatecznych, mówi Bóg, wyleję z mego ducha na wszelkie ciało, prorokować będą wasi synowie i córki, wasza młodzież mieć będzie widzenia, waszym starcom dane będą sny. Nawet na moich niewolników i niewolnice wyleję w tych dniach z mego ducha i będą prorokować. Dokonam cudów na niebie wysoko, a także znaków na ziemi nisko, krew i ogień oraz kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana wielki i wspaniały. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Izraelici, posłuchajcie tych słów. Będę mówił o Jezusie z Nazaretu. Czyli prorok Joel odnosi się, Piotr odnosi się do proroctwa Joela. Cytuję tu też dłuższy fragment tego proroctwa. Ale co zauważamy? Z tego proroctwa, nawet tu przytoczonego, wypełniła się tylko pierwsza część. Nie dokonały się te znaki na niebie. Niebo nie pociemniało, ta krew, bo to wciąż przed nami. Jeszcze dzień Pana nie nastał. Czyli możemy powiedzieć tak. W dniu zesłania Ducha Świętego to proroctwo zapoczątkowało się, ale jesteśmy w trakcie jego realizacji, jego wypełniania się. I znaczna część tego proroctwa dopiero przed nami. W dalszym ciągu przed nami. Już nie cytowałem wam proroka Joela, gdzie tam jest powiedziane o bitwie w Dolinie Zapata i tak dalej, która wciąż jest przed nami. I tak dalej. To sobie można doczytać, że tak później w domu, kto byłby bardziej zainteresowany. Ale zauważcie ten pewną zasadę, którą widzimy, pewne zasady duchowe, w jaki sposób one w Królestwie Bożym działają. Kiedy lud Boży w jedności staje w modlitwie, tak jak to Joel opisał, Duch Święty wypełnia tych ludzi. W 4 rozdziale przeczytamy, bo to nie jest jednorazowe wydarzenie, że kiedy lud Boży znowu zebrał się na modlitwie jednomyślnie, bo zaczęto im grozić i zabraniać im głosić Jezusa, to oni stanęli razem w modlitwie i powiedzieli: Panie, widzisz ich groźby? Widzisz, jak nam grożą? Oto my teraz do Ciebie wołamy. Pozwól swoim sługom głosić Twoje słowo z całą odwagą i przekonaniem, gdy Ty będziesz wyciągać swoją rękę, aby czynić znaki i cuda. Taką modlitwę jednomyślnie, z jednego serca, bo byli w jedności, wznieśli do Boga. I co się wydarzyło? Czytamy o tym dalej tam. Duch Święty ponownie wypełnił całe to miejsce, aż ziemia się zatrzęsła. Takie to było wypełnienie Ducha Świętego. I z odwagą poszli i głosili Słowo Boże. Nic nie było w stanie ich zatrzymać. Nie schowali się jak mysz pod miotłą. Czyli widzimy znowu pojawienie się tej zasady, że tak to działa, że przez modlitwę w szczególny sposób poddajemy się działaniu Ducha Świętego. Świętego i Duch Święty może nas na nowo napełnić. Kiedy w Ewangelii Łukasza Jezus mówi ten słynny 18 rozdział, że trzeba nam się modlić i nie ulegać zniechęceniu, w modlitwie nie ustawać, czy trwać w modlitwie, tak jak pominąłem tam jeden fragment z Księgi Joela, że lud Boży miał w łosienicy czuwać dzień i noc. Łosienica to był taki worek z końskiej sierści, taki obraz pokuty. My dzisiaj w łosienicach nie chodzimy i nie chodzi o to, żeby chodzić w łosienicy, ale to jest pewien obraz, że jakby przeoblekamy się w takie ukorzenie się przed Bogiem, w uniżenie się przed Nim, w skruszę naszego serca, żeby porzucić wszelką nieczystość, która nas jeszcze w nas jest. Każdy grzech, który gdzieś tam jeszcze w nas jest. Temu służy to jakby ten obraz przywdziewania tej łosienicy. Bo na tą modlitwę Samuela, o której wam mówiłem, Pan Bóg mu odpowiedział. I powiedział tak, że kiedy mój lud, kiedy dotknę kraj klęską szarańczy czy jakąś tam inną, a mój lud ukorzy się, uniży się i będą wołać do mnie i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja uzdrowię ich ziemię. Tak Bóg odpowiedział na modlitwę wtedy Samuela. I Joel też o tym mówi właśnie, tak? Kiedy lud się zbiera na modlitwę, dzieją się potężne rzeczy. I zauważcie tutaj, w tym 18 rozdziale też Jezus powiedział, bo ten obraz, że Kościół, czy lud Boży ma modlić się dniem i nocą, tu się też pojawia. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą, czy będzie zwlekał ich sprawie? To nie jest modlitwa, Panie, Ty się tym zajmij i idę do swojej roboty. Już więcej nic nie muszę robić. Ale to jest obraz trwania w modlitwie. Dzień i noc. Wiadomo, że nie chodzi o to, że modlimy się bez przerwy 24 na dobę, bo się nie da. Ale to jest tylko obraz tego, że ja w modlitwie nie ustaję. Nie ustaję w tej modlitwie. Chociaż dzisiaj nie brakuje ludzi, którzy to biorą bardzo dosłownie, i ruchy modlitwy 24/7, czyli 24 godziny na dobę, coraz bardziej prężnie rozwijają się na świecie. I modlitwa płynie bez przerwy. A tu Jezus też mówi, tak? Dniem i nocą wołają, trwają w modlitwie, że Kościół jest zanurzony w modlitwie. Zanurzony w takiej modlitwie. Ostatni fragment z Księgi Objawienia, z 8 rozdziału. Od początku. Gdy baranek otworzył siódmą pieczęć, na około pół godziny zaległa w niebie cisza. Zobaczyłem siedmiu aniołów, stali przed Bogiem, dano im siedem trąb. Przyszedł też inny anioł, miał ze sobą złotą kadzielnicę i zajął miejsce przy ołtarzu. Dano mu wiele kadzidła, aby wraz z modlitwami wszystkich świętych złożył je na złotym ołtarzu stojącym przed tronem. Kiedy to uczynił, zniósł się przed Bogiem dym kadzideł oraz modlitw świętych. A anioł ujął kadzielnicę, napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił na ziemię. Wtedy dały się słyszeć grzmoty i ryki, strzeliły błyskawice i doszło do trzęsienia ziemi. Tymczasem siedmiu aniołów siedmioma trąbami przygotowywało się do zatrąbienia. I to jest początek Dnia Pańskiego. Księdza Apokalipsy. Ale zauważcie, co się tutaj dzieje. Jest duchowa świątynia w niebie i przychodzi anioł z czaszą. Pełną czego? Modlitw wszystkich świętych. Wracamy do proroka Joela, bo to się wszystko ze sobą wiąże. Kiedy Boży lud modli się, przyjmuje to wezwanie i staje w tym świętym zgromadzeniu, by modlić się i pościć przed Bogiem, te modlitwy wypełniają jakby niebiańską świątynię. Ta czasza nie jest pusta. Ale tam te modlitwy wypełniają tą czaszę i przychodzi moment, kiedy Bóg mówi: teraz żarliwość moja się ukaże. I zaczyna się Dzień Pański, powrót Jezusa Chrystusa na ziemię. Straszny dla ludzi, którzy nie chcą Chrystusa, ale dla ziemi jest to czas zbawienia. Dla ludu Bożego i dla całej ziemi jest to czas zbawienia, a zatracenia tych ludzi, którzy niszczą ziemię i ludzi. I się zaczęło. Wszystkie modlitwy świętych. Przyjdź, Panie Jezu. przyjdź królestwo Twoje, w tym momencie się wypełniają. Chcesz napełnić tą czaszę? Przyłożyć się do tego, żeby w tej czasie nie zabrakło Ciebie, Twoich modlitw? Nie pamiętam dokładnie, ale jest takie w historii Kościoła poruszające świadectwo, które miało miejsce parę wieków temu w Niemczech. Był pewien hrabia. To były czasy, jak Luter już działał i tak dalej, czasy reformacji. Była taka mała miejscowość, nie pamiętam, ile ona miała. Małe miasteczko. Ludzie tam byli strasznie podzieleni. A ten hrabia to był wierzący człowiek. Mu bardzo leżało na sercu, żeby tam pojednanie nastąpiło wśród tych ludzi. I podobno 2 lata odwiedzał tych wszystkich ludzi dom, chodząc dom do domu. I Bóg go użył. Ci ludzie się nawrócili i zaczęli się modlić. Wiecie, jak długo się modlili? Ponad 100 lat bez przerwy. 24 godziny na dobę. Dzień, dzień. 7 dni w tygodniu. Święto, nie święto. Powstał tam taki łańcuch modlitewny, można by powiedzieć, który jakby też pokolenia podjęły. I mówi się, że przez tą społeczność na świat wyszło ponad 500 000, niektórzy mówią 800 tysięcy misjonarzy niosących Ewangelię. Moc modlitwy. Moc modlitwy zjednoczonego Kościoła. Dlatego dzisiaj na świecie jest coraz więcej też takich ruchów modlitewnych, które modlą się 24/7. Ludzie się zapisują, takie domy modlitwy w Polsce również są. Wiem, że w Warszawie jest na pewno taki jeden dom modlitwy, gdzie ludzie modlą się bez przerwy. I teraz odnosząc to konkretnie do nas. Dlaczego chcemy wezwać i wzywamy was od jakiegoś czasu, całą naszą społeczność, żebyśmy stanęli do modlitwy i postu? Że my też chcemy zwołać takie święte zgromadzenie Kościoła. Bo bardzo tego potrzebujemy, bo chcemy więcej Jezusa, bo mało go nam. Więcej Ducha Świętego wśród nas. Więcej Jego darów, Jego obecności i tak dalej. Wszystkiego, co od Niego pochodzi. Potrzebujemy tego. Może my dzisiaj jeszcze nie jesteśmy w tak dramatycznej sytuacji. Ale myślę, że gdyby się nagle okazało, że Ruski nas zaatakują, jeszcze nie zaatakują, to mogę wam prorokować, jeszcze przynajmniej nie teraz, ale gdyby nagle nas zaatakowali i czulibyście, że tu bomby latają czy szachedy, to myślę, że wszyscy by przyszli na spotkanie modlitewne. A tak przychodzi góra kilkanaście osób. Czyli jak trwoga, to do Boga, tak? Czyli my dzisiaj możemy się cieszyć, że nie żyjemy w czasie trwogi. Ale kto wie, czy nie przyjdzie czas trwogi. I wtedy się okaże, kto się boi, a kto się nie boi, bo trwa w Panu, tak? Jak Psalm 47 mówi, że my się nie boimy, choćby ziemia się zatrzęsła. Nie boimy się, bo wiemy, komu zaufaliśmy. Bo rzeki wody żywe wypełniają miasto Boże radością. W sercach tych, których jest Duch Święty, nie będzie strachu. Bo nie otrzymaliśmy ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Ale chcemy przygotować nasze serce, całego Kościoła, na to, co Bóg ma dla nas. Spotykamy się w gronie liderów, modlimy się, chcemy to wydobyć od Boga. Wiemy, w jakim kierunku idziemy, ale chcemy wyostrzenia tego kierunku, żeby Bóg pokazał nam jeszcze bardziej, chcemy iść w Jego prowadzeniu, żeby czynić te rzeczy, które On ma przygotowane, bo żyjemy w czasach niezwykłych. To są być może ostatnie takie dni, kiedy jest jeszcze w miarę spokojnie. Te dni to mogą być parę lat. I mamy jeszcze czas, żeby się przygotować. Bo jak się rzeczy zaczną dziać, to się już nie będzie czasu. To będziemy jak głupie panny, tak? Które przespały dzień i nie wykorzystały dzień, żeby nabrać oliwy i przygotować się na noc. Więc nie bądźmy głupimi pannami, tylko mądrymi, które za dnia, zawczasu kupiły oliwę, czyli napełniły się Duchem Świętym, żeby być wypełnionym Duchem Świętym na czas trudny, czas zły. Czas, kiedy ciemność ogarnie bardziej ziemię. Więc my chcemy się modlić, Chcemy wezwać nas wszystkich do modlitwy. Ja powiem to wprost. Ja się cieszę z każdej osoby, która jest na modlitewnym spotkaniu, ale niektórych tam nie widziałem z was ani razu. I to jest niedobrze. Ja rozumiem, że może się nie chcieć, że są inne rzeczy. Ja wszystko rozumiem. Dlatego też jakby chcę wezwać nas do tego, że w miesiącu wrześniu będziemy mieć dwa szczególne spotkania modlitewne. 6 i 26 września. Pierwszy piątek miesiąca i ostatni piątek miesiąca. I stawmy się, kto tylko może. Łącznie z dziećmi. Łącznie z dziećmi. Wyraźmy choć trochę, choć część z tego ducha, który tutaj jest w tym piśmie. Że zależy nam na tym, żeby tu Bóg miał nas, żeby poddać się Bogu i powiedzieć Bogu, Boże, masz nas, chcemy otworzyć nasze serca, żebyś przygotował glebę naszych serc na to, co masz dla nas przygotowane. Żeby Bóg pracował w naszych sercach, w naszym kościele, bo jeśli to zrobię tylko ja czy paru liderów, a wy za tym, jakby wasze serce nie będzie gotowe, no to będzie po prostu dużo trudniej iść do przodu. Ale kiedy nasze serca będą gotowe, będą otwarte na działanie Bożego Ducha, to pójdziemy dużo bardziej do przodu. Tak? Pójdziemy za tym powiewem Ducha Świętego. Będziemy go rozpoznawać, będziemy wrażliwi na niego i pozwolimy, że tak powiem, byśmy popłynęli wraz z nim. Dlatego też zachęcam, proszę, błagam, zaklinam i mobilizuję. Weźmy sobie to do serca. Że kiedy na poważnie potraktujemy to wezwanie, żeby jako Kościół stawić się, kto tylko może, a jeśli nie możesz, to gdziekolwiek jesteś, módl się w duchu, bądź połączony z nami. Chyba, że jesteś na jakiejś służbie i w tym czasie naprawdę nie możesz. Bóg to rozumie, ja też to rozumiem. Ale chcę wezwać nas do takiej większej mobilizacji, bo chcemy Bogu przez to pokazać, i to nie powierzchownie, ale naszym sercem, Boże, dotknij nas. Boże, wypełnij nas. Boże, działaj pośród nas bardziej. Chcemy, żeby wejść całym Kościołem w inny wymiar ducha, na wyższy poziom poruszania się w Duchu Świętym. Poprowadź nas do tych dzieł, które masz przed nami. Poprowadź nas, Boże. Bo chcemy się Tobie poddać. Chcemy Tobie ulec, abyś Ty mógł nas wypełnić, kształtować, zmienić na takich, jakich chcesz nas mieć. Skoro widzimy w Piśmie ten wzorzec, że kiedy lud się modli, to Duch Święty szczególnie wypełnia taki lud. Chcemy, żeby to się wydarzyło również z nami tutaj. Że kiedy będziemy się modlić przez ten czas, to jest cały czas miesiąca modlitwy, takiego już wzywamy od dłuższego czasu, żeby sierpień i wrzesień poświęcić takiej głębszej modlitwie indywidualnej. Ale chcemy zwieńczyć ten czas tymi właśnie dwoma spotkaniami modlitewnymi. Jedno jest i tak, jak co już mamy od jakiegoś czasu, że pierwszy piątek w miesiącu jest czasem modlitewnym. I tym jednym dodatkowym spotkaniem. To są dwa dodatkowe spotkania. Rozwalmy system obecnego doświadczenia, że no jest góra kilkanaście osób, kiedy w kościele jest z dziećmi prawie setka. Niech będzie połowa z nas, albo jeszcze i lepiej. Żeby wołać do Boga. Głośno wołać do Niego. Panie, zmiłuj się nad nami, nie zostaw nas takimi, jakimi jesteśmy dzisiaj. Ale zmień nas. Wypełnij nas. Abyśmy się stali naczyniami użytecznymi i poświęconymi dla Ciebie. Do Twojej świętej służby. Jak Bóg zobaczy nasze serca, nasze zjednoczenie w modlitwie, że jako Kościół stoimy w modlitwie, to jak myślicie, czego się możemy spodziewać? Czy Duch Święty będzie, że tak powiem, twardo stał z dala od nas, czy raczej dotknie nas? Wydarzą się rzeczy, których jeszcze się być może pośród nas nigdy nie wydarzyły i Ty być może przeżyjesz coś, czego jeszcze w życiu nie przeżyłeś z Bogiem. Więc dwa dni spotkania modlitewne na 19. Ale poświęćmy te całe dwa dni też na post. Żeby te dwa dni w tygodniu, w miesiącu spędzi też na poście. Jakim chcesz, na jaki jesteś stanie. Możesz nie zjeść śniadania. Możesz nie zjeść tylko kolacji. Nie musisz cały dzień nie jeść. Dzieciom bym nawet powiedział, że lepiej, żeby tego tak nie robiły. Młodzież i dzieci mogą na przykład przez cały dzień nie będę zaglądał na Facebooka, TikToka, czy co tam jeszcze. Żeby się bardziej jakby, znaczy nie jakby, tylko bardziej skupić na Bogu. Moje myśli zanurzyć w Nim, rozmyślać nad Jego Słowem. Żeby tak się przygotować duchowo, że kiedy przyjdziemy na to spotkanie modlitewne, to tu taka modlitwa z nas się wzniesie, że w niej będzie żar i ogień pragnącego, gorąco pragnącego serca, które pragnie Boga więcej i jest wręcz zdeterminowane. Boże, daj mi więcej siebie, bo nie mogę. Bo dzisiaj może możemy bez Niego wytrzymać. I tak źle nam nie jest i wcale nam tak śpieszno nie jest ani do Pana, ani do Jego obecności, bo dobrze nam w tym naszym świadku. I może to jest nasze największe zło, bo może nic złego nie robimy. Ale Jakub powiedział tak, to może czynić dobrze, a nie czyni grzeszy. Że może nic złego nie robimy, ale nie robimy tego dobrego, do którego Bóg nas wezwał. Nie realizujemy naszego powołania. Bo nasze serce jest trochę zgnieśniałe, tak? Ze względu na czas, powie list się do Hebrajczyków, Paweł prawdopodobnie, bo nie wiadomo, kto jest do końca autorem tego listu, Duch Święty powie. Ze względu na czas powinniście być nauczycielami. A wam mleka znowu potrzeba. Mleka. Tak? Więc człowiek może być wiele lat w kościele, ale może zgnuśnieć, zasiedzieć się, a żeby mi się chciało, jak się nie chce. Naszej młodzieży się chce. To dobrze, że im się tak bardzo chce. I mogliby z wielu z was zawstydzić, jakie mają gorące serca. Nas, dorosłych. Połączmy się naszym sercem w tym, że chcemy, żeby Bóg pobudził w nas większy głód i pragnienie Jego. Czasami jak ten ojciec Ewangelii, który powiedział, kiedy Jezus zarzucił im brak wiary uczniom i tak dalej, ale ten ojciec wtedy zawołał: wierzę, zaradź niedowiarstwu memu. I my też możemy tak zawołać. Znamy siebie, wiemy, czego nam brakuje i tak dalej. Panie, ja wierzę. Moje serce pragnie, ale pociągnij mnie bardziej do siebie. Jak pieśni nad pieśniami, oblubienica, kiedy Pan do niej pukał w nocy, a ona: ale mi się już nie chce. Ja już w łóżku leżę, mam sobie nogi pobrudzić, jak wstanę. Bo nie posprzątałam podłogi, nie zamiatłam, bo mi się nie chciało. Ale potem, jak Pan odszedł, to wstała i szukała Go pomocy. Została pobita przez strażników. Dlatego, że nie odpowiedziała na czas Bożego tknięcia. To później ją więcej kosztowało. Ale i tak Go znalazła. I czasami my jesteśmy jak ta oblubienica. Kochamy Pana, a z drugiej strony nam się nie chce. I to nie chce nasze czasami bierze górę. Że nasze pragnienie nie jest tak gorąco, żeby za Nim biec. Ale chcemy, żeby On działał w naszych sercach. Żebyśmy byli tą oblubienicą, która mówi: Panie, pociągnij mnie. Pociągnij mnie do tej bliskości, której Ty chcesz mnie mieć. I cały nasz Kościół. Pomódlmy się. Panie, stajemy przed Tobą jako Twój Kościół. Przygotuj nas na to, co jest przed nami. Chcemy poddać się Tobie, zaangażować się bardziej i powiedzieć: masz nas. A Ty działaj w nas, przygotuj nasze serca na to, co przed nami. Przygotuj nasze serca. Chcemy dać Tobie nasze serca, całych siebie Tobie oddać, żebyś mógł wypełnić nas na nowo, świeży i nowy sposób, poznaniem Ciebie, Twojej obecności. Bo Twoja łaska jest z nami. I Ty, Panie, chcesz, żebyśmy modlili się. Bo tak powiedziałeś przez Jakuba: nie macie, bo nie prosicie. Ograniczyłeś się w taki niezwykły sposób do naszych modlitw, jak wiele zależy od tego, jak się modlimy, czy w ogóle się modlimy i o co się modlimy. Jak to powiedział święty Augustyn: my bez Boga nie możemy, ale Bóg bez nas też nie chce. Ty chcesz, żebyśmy się z Tobą połączyli, żebyśmy się z Tobą złączyli w pragnieniach Twojego serca. i byli z tym z Tobą razem. Abyś mógł nas użyć i działać poprzez nas. My chcemy się umniejszyć, a sprawić, zrobić wszystko, żebyś Ty, Jezu, mógł wzrastać pośród nas, w każdym z nas. W każdym z nas. Więc przyjdź i wypełniaj Twój Kościół. Wypełnij nas na nowo. Kto tego potrzebuje, kto może jest gdzieś tak daleko, aby mógł się na nowo zbliżyć do Ciebie w taki sposób jak na początku. Każdym z nas, kim pierwsza miłość gdzieś może wyblakła, niech ożywi się ona na nowo. Niech znowu stanie się płonąca, abyśmy płomiennym duchem mogli Cię służyć z gorliwością i żarliwością, która pożerała Ciebie o Twój dom. Niech ona nas pochłonie. Niech ta żarliwość pochłonie nas tak, jak Ciebie pochłaniała. Żarliwość o dom Ojca. Aby Twój dom był domem chwały, do którą my będziemy wypełniać całymi sobą Twoją chwałą, a nie jakąś jaskinią półchrześcijaństwa, jaskinią zbójców, ale domem pełnym Twojej chwały. Twojej chwały. Amen.